chcielibyśmy mieć wpływ na innych ludzi. Oczywiście każdy z nas ten wpływ wyobraża sobie inaczej. Rodzice, ci z nas, którzy są rodzicami, chcieliby, żeby nasze dzieci zachowywały się tak, jak sobie to wyobrażamy, tak jak uważamy, że jest to właściwe. Ci z nas, którzy są kierowcami, chcieliby, żeby inni kierowcy zachowywali się tak, jak my uznamy za właściwe, jechali z taką albo inną prędkością, tak żeby nam za mocno na tej drodze nie przeszkadzać. Ci, którzy są nauczycielami, chcieliby, żeby ich uczniowie spełniali kryteria, które oni zadadzą, żeby mogli ich ukształtować. Po prostu chcielibyśmy umieć wywierać wpływ na innych ludzi. I często podziwiamy ludzi, którzy taki wpływ mają, którzy potrafią na tłumy wywierać wpływ. Czytamy o nich książki albo czytamy książki przez nich napisane. Oglądamy wywiady z nimi w telewizji albo przeglądamy ich strony w internecie. Okazuje się, że są ludzie, którzy mają w internecie olbrzymi wpływ na innych. Jakiś czas temu czytałem na ten temat artykuł i tam było wymienione kilka takich postaci, o których części przynajmniej, ja przyznam szczerze, nie miałem wcześniej zielonego pojęcia. Okazuje się, że jest taki człowiek, który nosi taki pseudonim Kominek i on ma jakieś strony internetowe, które notują miesięcznie 500 000 wejść. Okazuje się, że 160 tysięcy indywidualnych użytkowników miesięcznie wchodzi na jego stronę, obserwuje jego profil na Facebooku. Na Instagramie ma 18 tysięcy ludzi, którzy śledzą obrazki, zdjęcia, które tam wysyła. A najlepsze jest to, że ja kompletnie nie mam pojęcia, co on takiego tam robi atrakcyjnego, że tyle osób go śledzi. Nie wiem. Ale wiem natomiast, co robi pani, która nosi taki pseudonim Mafashion. Wiem, że ona pokazuje różne stroje, dodatki do tych strojów. Okazuje się, że na Instagramie jej profil polubiło 800 tysięcy ludzi. Niesamowite. I wiem też, co robi taka inna pani, która się nazywa Ewa Chodakowska. To wiem, że ona zachęca ludzi do treningu, do fitnessu i podobno jej stronę polubiło 2 miliony ludzi. Niesamowita rzecz. Okazuje się, że każdy z tych ludzi, o których części w życiu nie słyszałem i przyznaję się, że na żadnej z tych stron nigdy nie byłem, nigdy nie odsłoniłem tych profili na Facebooku, mają większy wpływ na Polaków niż jakikolwiek profesor Polskiej Akademii Nauk, niż jakikolwiek duchowny, no może poza Tadeuszem Rydzykiem i niż jakikolwiek działacz społeczny, no może poza Jurkiem Owsiakiem. Ukuto nawet specjalny termin na tych ludzi, że to są influencerzy, tak? Że mają taki influence, czyli wpływ na innych. Więc okazuje się, że firmy, które produkują ubrania, buty, okulary, jakieś dodatki, telefony komórkowe i samochody, walą drzwiami i oknami do tych ludzi, bo jeśli któryś z nich na tym swoim profilu na Facebooku czy na Instagramie założy to ubranie, te okulary, te buty, będzie używał tego telefonu albo przejedzie się ich samochodem, to te miliony ludzi, których oglądają, będzie chciało mieć takie same buty, takie same ubranie, takie same okulary, taki sam telefon, a jeszcze bardziej taki sam samochód. To jest niesamowite. Oni na tym zarabiają podobno całkiem spore pieniądze. Ale nie oszukujmy się, wpływ, który polega na tym, że ktoś założy takie same ubranie albo będzie miał takie same okulary jak ja, a to nie jest drastyczny wpływ. No być może umiejętność zachęcenia innych ludzi do tego, żeby trenowali fitness i poprawili stan swojego zdrowia, jest już taką bardziej life-changing, taką zmieniającą życie możliwością wpływu. Ale też, powiedzmy sobie, w skali wieczności ma niewielkie znaczenie. Prawdziwy wpływ to byłby wpływ, których można życie człowieka zmienić nie tylko tutaj, ale aż do wieczności. To byłby wpływ, którym można w życiu ludzi przeprowadzić prawdziwą rewolucję. I w jaki sposób moglibyśmy my mieć taki wpływ na innych? I żeby to zrobić, to dobrze byłoby zapytać się albo przyjrzeć się temu, jak to robili inni ludzie. Tacy, którzy naprawdę potrafili zmienić życie i wieczność innych. Warto byłoby przyjrzeć się listowi, a który napisał dość dawno temu taki człowiek, który zmienił życie tysięcy ludzi w czasach, kiedy jeszcze nikt nie myślał nawet o internecie. A w każde z tych miejsc, gdzie zmieniał życie tych tysięcy ludzi, musiał pójść sam osobiście i w ten sposób trafił do najdalszych zakątków największego ówczesnego państwa świata, czyli Imperium Rzymskiego. I ten człowiek nazywał się Paweł. Był apostołem, czyli wysłannikiem Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście zmienił historię. Nie mając armii, nie będąc politykiem, nie będąc jakimś wielkim politycznym liderem, który mógłby za pomocą swoich żołnierzy czy aparatu państwowego zmieniać życie ludzi, on po prostu poszedł do nich i przekonując wyłącznie swoim słowem, potrafił zmienić świat, w którym żył i ten, który my dzisiaj żyjemy, jest w znacznej mierze ukształtowany przez niego. Oto właśnie on utworzył kościoły chrześcijańskie w tak wielu miejscach w całej Europie. Więc może warto posłuchać, co on miał do powiedzenia na temat wpływu, kiedy pisał list do swojego pomocnika, młodego ucznia, a przy okazji człowieka, którego życie też zmienił, Tytusa, którego wysłał jako swojego przedstawiciela, posłańca i misjonarza na Kretę. Czytamy w tym liście takie słowa. Jest bowiem wielu nieposłusznych, opowiadających głupstwa i zwodzicieli. Wywodzą się oni zwłaszcza spośród obrzezanych. Takim trzeba zamknąć usta, gdyż dla niegodziwego zysku niszczą całe rodziny, nauczając niewłaściwych rzeczy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kreteńczycy to zawodowi kłamcy, złe bestie i brzuchy leniwe. I to świadectwo jest prawdziwe. Właśnie dlatego upominaj ich surowo, aby zostali uzdrowieni w wierze i nie zwracali się ku żydowskim opowieściom i nakazom ludzi odrzucających prawdę. Wszystko jest czyste dla tych, którzy są czyści. Przeciwnie, nic nie jest czyste dla zepsutych i niewierzących, ponieważ ich umysł i ich sumienie są zepsute. Twierdzą oni, że znają Boga, a przeczą temu czynami. Tacy budzą odrazę, buntują się i są niezdolni do jakiegokolwiek dobrego czynu. To jest diagnoza sytuacji, opis problemu, z którym ten młody współpracownik apostoła Pawła miał zetknąć się tam na Krecie. Otóż okazuje się, że tam w kościołach, które zostały dawno temu założone przez apostoła Pawła, pojawili się ludzie, którzy wprowadzają niemałe zamieszanie w społeczności wierzących ludzi. Paweł ich określa jako nieposłusznych, jako opowiadających głupstwa i zwodzicieli, ludzi, którzy niewątpliwie wywarli wpływ na te młode chrześcijańskie społeczności, ale nie był to wpływ pozytywny, a był to wpływ, który te społeczności niszczył. Zwodzili ludzi, ponieważ odwodzili ich od Ewangelii Jezusa Chrystusa, od tego, czego Paweł ich uczył, od prostej prawdy o tym, że Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się kiedyś człowiekiem, żył w Palestynie, nauczał, a potem został niesprawiedliwie osądzony i zabity. I ta jego śmierć stała się ofiarą za grzechy każdego człowieka, że nie ma takiego grzechu, który nie mógłby być usunięty dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za każdego człowieka i że w tej śmierci, po tej ofierze Bóg chce obdarzyć łaską każdego. Każdego, kto uwierzy. Nic więcej nie trzeba zrobić, tylko uwierzyć. I w końcu, że ten sam Jezus Chrystus zmartwychwstał i teraz siedzi po prawicy swojego Ojca w niebie i czeka na każdego, kto tylko zwróci się do Niego, kto tylko Jemu zaufa. To jest prosta prawda. Okazuje się, że ludzie, którzy pojawili się w tych społecznościach i zaprzeczali. Paweł nie wyjaśnia nam bardzo dokładnie, czego nauczali, ale patrząc na inne części Nowego Testamentu, na inne listy apostoła Pawła, na Dzieje Apostolskie oraz na te drobne wskazówki o tym, że zwrócili się ku żydowskim opowieściom, możemy się domyślać, o co chodzi. Chodzi mianowicie o ludzi, którzy uważali, że zanim zostaniesz chrześcijaninem, musisz najpierw zostać Żydem. Tak? Wśród Żydów chrześcijaństwo najpierw się rozwinęło i byli tacy, którzy uważali, że nie wystarczy po prostu uwierzyć w Jezusa. Musisz, jeżeli jesteś mężczyzną, dać się obrzezać, co chyba nie jest specjalnie miłe, ale oprócz tego powinieneś przestrzegać wszystkich zasad, które wiązały się z religią judaistyczną. Powinieneś przestrzegać wszystkich świąt, wszystkich tych przepisów dotyczących tego, co można jeść, czego jeść nie można, wszystkich tych obyczajów, które z tym się wiązały. Paweł był przekonany, że chrześcijaństwo jest dla każdego i nie musisz stać się Żydem, żeby zostać chrześcijaninem, musisz tylko i wyłącznie uwierzyć. Oni uważali, że musisz zrobić tak bardzo wiele, żeby zasłużyć sobie na akceptację Pana Boga. Zwracał też Paweł uwagę na inny problem. Okazuje się, że nie tylko te elementy wzięte z religii judaistycznej stanowiły problem dla tych młodych chrześcijańskich społeczności, a była to też kultura, w której żyli, kultura, w której się wychowywali. No i powiedzmy sobie niezbyt pozytywną rekomendację dotyczącą tej kultury Paweł daje. Przytacza ten popularny wierszyk, że Kreteńczycy to zawodowi kłamcy, złe bestie i brzuchy leniwe. Trochę taki stereotyp, jaki dzisiaj wielu mieszkańców północnej części Europy ma o tych, którzy na południu mieszkają tam, że to tak za ciepło tam jest, ludzie tam nie są zbyt pracowici, no jeszcze do tego próbują cały czas coś zakombinować. Ale tak naprawdę nie chodziło o stereotyp. Paweł zacytował wiersz kreteńskiego poety, który nazywał się Epimenides z Knossos. On żył 600 lat wcześniej, ale ten wiersz nadal był znany i ta opinia nadal była znana. Była tak znana, że ludzie podobno w tamtych czasach utworzyli nawet taki czasownik kretyzować. Nie kretynizować, tylko kretyzować. I on był otworzony od nazwy Krety i oznaczał po prostu oszukiwać, kłamać. I podobno był bardzo popularny w tamtych czasach. Ta opinia była dość powszechna i wielu starożytnych autorów, jak chciało pokazać taki archetyp kłamcy, takiego prawdziwego kłamcy, to mówiło, pojedź na Kretę, to zobaczysz. Tak. Tam cię oszukają. Podobno Kreteńczycy nawet opowiadali, że mają u siebie grób Zeusa, więc to dla ludzi starożytnych było takim najbardziej widocznym dowodem do tego, że po prostu kłamią jak z nut. Gdyby Paweł wysłał swojego przyjaciela, ucznia Tytusa do Polaków, no to pewnie problemy, jakie by się tutaj pojawiły, o jakich by pisał i przed jakimi przestrzegał Tytusa, byłyby trochę inne, ale być może bardzo podobne. Być może nie pisałby o zwyczajach wziętych z religii judaistycznej, które w chrześcijańskich społecznościach w Polsce próbujemy wdrażać, bo to chyba nie jest nasz problem w naszych czasach, ale może pisałby o tym, że my też, tak jak tamci ludzie, próbujemy coś dodać do tej Ewangelii Jezusa Chrystusa. No wydaje nam się, że to jest za proste. Jak to tak? To po prostu uwierzyć, że Jezus Chrystus zmazał moje grzechy i że po prostu Bóg za darmo, bez niczego więcej, tylko z powodu własnej naszej wiary daje nam to zbawienie, więc może trzeba coś zrobić. Może trzeba gdzieś pojechać, pójść, może się w specjalny sposób pomodlić. Gdybyście pojechali do Izraela i tam odwiedzali okolice Jeziora Galilejskiego, na południe od Jeziora Galilejskiego, gdzie wypływa rzeka Jordan, zobaczylibyście taki specjalny ośrodek. Specjalne budynki, gdzie można się przebrać w specjalne białe szaty, takie utworzone korytarze ze specjalnych barierek prowadzą do wody, gdzie specjalnie wyznaczeni ludzie dokonują chrztów. Okazuje się, że jest mnóstwo ludzi na całym świecie, którzy uważają, że jeżeli zostaną chrześcijanami, to powinni ochrzcić się w rzece Jordan, tam gdzie chrzcił Jan Chrzciciel, tam gdzie Jezus został ochrzczony, bo to jakiś taki lepszy sposób do tego, żeby znaleźć się bliżej Boga i temu Panu Bogu to na pewno pomoże w zbawieniu nas samych. Ludzie oszczędzają pieniądze, jadą tam tylko po to, żeby tam się ochrzcić. A prawda jest taka, że w zwykłej misce, jeżeli będziesz ochrzczony, Bóg będzie szczęśliwy z powodu tego, że przyjąłeś Jego ofertę wiecznego zbawienia. Wielu z nas łapie się na tym, że myśli, że coś trzeba zrobić, w jakiś sposób Panu Bogu pomóc. To jest bardzo podobne do tego, co robili ludzie na Krecie. A być może, kiedy ostrzegałby Tytusa jadącego do Polaków, nie mówiłby o tym, że jesteśmy leniwi, bo chyba nie jesteśmy. Nie? No my, kto jak kto, pracujemy najwięcej podobno w Europie. Nie jesteśmy leniwi. Może też nie jesteśmy aż tak bardzo zakłamani jak Kretańczycy. No tak zdarza nam się, wiadomo, czasami częściej, czasami nie, nie, chyba jakaś taka średnia europejska. Nie ma nic specjalnie negatywnego w tym, co robimy, ale być może ostrzegłby go słowami naszych własnych poetów. Tak jak Jana Kochanowskiego. Pamiętacie, jak powiedział, że Polak i po szkodzie i przed szkodą głupi, wskazując na to, że nie jesteśmy w stanie czasami przewidywać prostych skutków tego, że nie podejmujemy albo podejmujemy jakieś działania. A może jeszcze innego poety, Wacława Potockiego. Okazuje się, że już w XVII wieku powiedział, że Polska nie rządem stoi. No to nie trzeba tutaj wielkiej przenikliwości. Wystarczy rzeczywiście wsiąść w samochód i przejechać się po ulicach i zobaczyć, kto przestrzega przepisów drogowych. Prawie nikt, bo nie rządem Polska stoi. No, mamy w swojej własnej naturze taką niechęć do przestrzegania prawa. A może by powiedział, zamiast przytaczać słowa jakiegoś naszego poety, powiedziałby dowcip, taki znany wśród Polaków, dowcip o tym, jak Pan Bóg postanowił kiedyś stać tutaj, przyjść na ziemię i pomóc ciężkiej doli rolników, chłopów. Nie wiem, czy kojarzycie taki dowcip. Pojawił się tam w Niemczech i okazuje się, podchodzi takiego rolnika i pyta się go, czy jakoś mógłbym ci pomóc. No, rolnik mówi, że on ma jedną krowę, a sąsiad ma 20. No i co w związku z czym mógłbym dla ciebie zrobić? No daj mi te 19 krów, chciałbym mieć tyle krów, co mój sąsiad. I to samo się pojawiło się we Francji, to samo zdarzyło się, gdy pojawił się w Holandii i wreszcie pojawił się w Polsce. Staje przed takim polskim chłopem, pyta się, jak mu się żyje. On mówi, że ma jedną krowę, sąsiad ma 20. I co w związku z tym mógłbym zrobić dla ciebie? Zabij te 19. Niech ma tyle, co ja. Zawiść bywa niezbyt chlubną naszą cechą. Mamy oczywiście wiele zalet, ale jak wiemy, mamy też parę wad. I one wpływają na nas, tak jak wpływały na tych chrześcijan, którzy żyli na Krecie. Ta kultura, w której żyjemy, wywiera na nas wpływ. I cała mądrość polega na tym, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu ten wpływ jest dobry, wybierali te dobre cechy, jaką mamy, gościnność, gotowość do poświęceń, odwagę, a te złe, które Bogu się nie podobają, potrafili odrzucić. Więc jeśli chciałbyś mieć ten prawdziwy wpływ na ludzi, taki, który zmienia ich życie aż po wieczność, to nie pozwól najpierw, żeby otoczenie wywierało negatywny wpływ na ciebie. I aby ustrzec chrześcijan na Krecie przed tym negatywnym wpływem, Paweł zalecił Tytusowi, aby wyznaczył w tamtejszych społecznościach chrześcijańskich przywódców, którzy będą w stanie wywierać wpływ na ludzi, ale ten pozytywny. Więc pisze do niego: zostawiłem cię na Krecie, abyś uporządkował resztę spraw i ustanowił w każdym mieście starszych, tak jak ci poleciłem. Każdy z nich powinien być bez zarzutu. Mąż jednej żony, mający dzieci, wierzące, a nie oskarżane o rozwiązłość i nieposłuszeństwo. Trzeba bowiem, aby biskup, który zarządza w imieniu Boga, był bez zarzutu. Nie może on być pyszny, gwałtowny, skłonny do pijaństwa i awantur, chciwy brudnego zysku, lecz niech będzie gościnny, kochający dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, opanowany. Niech trzyma się przykazanego mu słowa wiary tak, aby potrafił zarówno umacniać tych, którzy trwają w zdrowej nauce, jak i wykazywać błąd tym, którzy się jej sprzeciwiają. A tak więc Tytus miał ustanowić w tych młodych społecznościach chrześcijańskich przywódców. I co ciekawe, raz Paweł ich nazywa starszymi, raz ich nazywa biskupami, bo w tamtych czasach biskup to nie był pan w dziwnym stroju, tylko to był po prostu przywódca takiej chrześcijańskiej społeczności i oznaczało to dokładnie to samo, co starszy. To miał być człowiek, który będzie w stanie, jak czytamy, wywierać wpływ na innych. Wpływ polegający na tym, żeby ich umacniać w wierze, żeby ich nauczać właściwej nauki, właściwej Ewangelii, aby też umiał przeciwstawić się tym, którzy odwodzą ludzi od Boga. Gdyby Paweł nie pouczył Tytusa, jacy to mają być ludzie. Być może gdyby pozwolił tym młodym chrześcijanom wybierać sobie tych przywódców według własnego uznania, no to zrobiliby to, do czego my zazwyczaj jesteśmy zdolni, kiedy mamy kogoś sobie wybierać. Bardziej być może zwróciliby uwagę na jego pozycję społeczną, na to, jak się prezentuje, niż na to, jakim jest tak naprawdę człowiekiem. A dzisiaj też jesteśmy w okresie wyborczym, to wiemy, jak to działa, tak? Myślę, że każdy z nas, jadąc tutaj na to nabożeństwo, po drodze mijał plakaty wyborcze pokazujące sympatycznych ludzi, ładnie uczesanych, dobrze ubranych, kobiety wyglądające ładnie dzięki makijażowi, pracy grafika komputerowego. Wszyscy oni są sympatyczni i każdy z nich na pewno jest godzien naszego głosu, bo to jest właśnie wizerunek, który dla nas jest najważniejszy. Nie znamy tych ludzi. Większość z nas ich nie spotkała. Nie wiemy, kim są. Nie wiemy, jak wyglądają ich rodziny. Nie wiemy, jak wygląda ich charakter, o którym Paweł pisał do Tytusa, ale wiemy, jak wyglądają. Dzięki temu na nich głosujemy. Paweł natomiast właśnie zwraca uwagę na to, co jest w człowieku i świadectwem tego, co jest w człowieku i kim człowiek jest, są właśnie te dwie rzeczy. Po pierwsze, rodzina, sposób, w jaki, jakie relacje panują w tej rodzinie, a po drugie, jego charakter. Miał być mężem jednej żony, to wcale nie oznacza, że takim przywódcą nie mógł zostać ktoś, kto jest kawalerem. Chodziło raczej o to, żeby się trzymał tych standardów w kulturze, w której można było mieć więcej żon, gdzie całkowicie normalne było to, że oprócz żony miało się taką oficjalną kochankę, metresę. A człowiek, który żył zgodnie z Bożymi standardami życia rodzinnego, rzeczywiście pokazywał, że kultura nie wpływa na niego w sposób negatywny i mógł stanowić wzór dla innych. I o ile te kryteria pierwsze dotyczą życia rodzinnego, jego wierności w tym życiu rodzinnym, to te kolejne dotyczą charakteru, dotyczą postawy, którą miał się charakteryzować. Nie mógł być pyszny, gwałtowny, skłonny do pijaństwa, awantur, chciwy brudnego zysku, lecz powinien być gościnny, kochający, dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, opanowany. To są cechy, które każdy z nas chciałby widzieć u duchownych, u chrześcijańskich przywódców. Każdy z nas chciałby, żeby oni tacy właśnie byli. Gdyby tak rzeczywiście było, ilu problemów by nie było? Może nawet taki film jak Claire nigdy by nie powstał, bo nie byłoby takiej potrzeby, bo nie byłoby czego portretować i karykaturować. Wszyscy chrześcijańscy przywódcy byliby sługami wszystkich wierzących. Ale prawda jest taka, że w tej liście nie ma nic wyjątkowego, co dotyczyć by miało wyłącznie przywódców. Bo tak naprawdę jest to obraz chrześcijanina. Obraz człowieka, który na poważnie potraktował Słowo Boże. Taki powinien być każdy z nas. Jeżeli zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi, jeżeli uwierzyliśmy w to, że jest Bogiem, że ma dla nas dar swojego zbawienia, jeżeli uwierzyliśmy w to, że Biblia, że jest Słowem samego żywego Boga, zawierającym prawdę, która jest aktualna do dzisiaj, to każdy z nas powinien być takim właśnie człowiekiem. Nie trzeba być oficjalnie wyznaczonym przywódcą Kościoła, nie trzeba być pastorem, księdzem, czy biskupem, czy jakkolwiek sobie tego człowieka nazwiemy. Każdy z nas powinien dać ukształtować się Słowu Bożemu i dać ukształtować się Bożym wartościom, a po to, by samemu mieć wpływ na innych ludzi. Więc jeśli chciałbyś mieć prawdziwy wpływ na ludzi, taki, który rzeczywiście zmieni ich życie aż do wieczności, to musi pozwolić, żeby twoje życie uległo zmianie przez Słowo Boże. Każdy z nas może być takim Bożym influencerem, taką osobą, która ma wpływ na innych, nie w taki wpływ, że oni kupią sobie takie same fajne buty, jakie ja mam. Nie wiem, czy wam się podobają. chyba nie, ale nie o to chodzi, żeby kupić to samo ubranie, okulary, a telefon komórkowy, czy przyjechać takim samym samochodem. Chodzi o zmianę życia, która zaprowadzi ludzi wokół nas do wieczności. I tym, co jest naszym zadaniem, to jest pozwolić, aby Boże Słowo nas zmieniło i aby nasze życie odzwierciedlało Boże wartości. Więc jeśli chcesz naprawdę wywierać dobry wpływ na ludzi, pozwól, by Boże wartości i Boże Słowo wywarło najpierw wpływ na ciebie.